Posłuchaj Radia Wnet. Radio Wnet. Radio Wnet. Posłuchaj Radia Wnet. Radio Wnet.
Autopromocja.
This week on the Political Periscope.
There are a lot of people who tend to believe even the most incredible stories about Bill Gates, George Soros, who controlled this COVID epidemic or created this COVID.
Interviews in English with politicians, experts, journalists. New episode every Thursday on YouTube, Spotify, Apple Podcasts and other podcasting platforms. The Political Periscope.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
To była autopromocja.
Popołudnie wnet.
Czas zacząć. Na zegarach godzina 16:10. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie 2 stycznia w popołudniu wnet, początek roku 2023 i trochę w tym duchu będziemy tę audycję prowadzić. Podsumujemy rok ubiegły, ale nade wszystko będziemy patrzeć, co się może wydarzyć w najbliższych 12 miesiącach, co nam może przynieść rok 2023 w Polsce. To oczywiście wybory parlamentarne, prawie na pewno. Zresztą już takich plotek nawet nie ma terminowo na jesieni. Najczęściej mówi się o dacie 25 października, bo wybory gdzieś mogą się odbyć, jeżeli chodzi o ten czas konstytucyjny, właśnie w drugiej połowie października albo na sam początek listopada, ale no jest pytanie, jest 22 października, ale jest pytanie, kto będzie chciał robić wybory na przykład 5 listopada. Przecież wtedy nastroje nie są najlepsze, już jest jesień, ponuro, a tak jeszcze na przykład 15 października może być ciepło, może być tchnienie optymizmu, stąd wiele osób obstawia, że właśnie ten październik to będzie moment 15 albo 22, kiedy pójdziemy do urn wyborczych. No i to będzie rok, przynajmniej w Polsce, w polskiej polityce niezwykle burzliwy, no ale za miedzą mamy wojnę. Pierwsze propozycje pokojowe ze strony Ukrainy mają się pojawić w rocznicę tej pełnoskalowej inwazji na Kijów, czyli 24 lutego, tak przynajmniej obecnie zapowiada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. No a z tym wszystkim wiążą się też kłopoty gospodarcze. Nie wiemy, kiedy minie kryzys inflacyjny, nie wiemy, kiedy minie także kryzys związany z rynkiem energii, ale na wiele z tych pytań postaramy się Państwu dzisiaj dać odpowiedź. No i oczywiście wydarzenia najbliższe w czwartek w godzinach przedpołudniowych, około godziny 9-10, rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Benedykta XVI, świętej pamięci Ojca Świętego. Pewna epoka się kończy, zdaniem wielu dla Kościoła to ważny moment, mimo że to pierwszy raz od wielu setek lat, kiedy grzebany jest papież emeryt od czasów schizmy w zasadzie, więc z tym pogrzebem nie będzie wiązało się konklawę, nie będzie wiązał się element wyboru, ale symbolicznie dla wielu to bardzo ważna data i o znaczeniu papieża, seniora papieża emerytowanego powiemy dzisiaj także w popołudniu wnet, ale na początek piosenkę, na początek zaczniemy to pierwsze w zasadzie popołudnie w nowym roku, pierwsze spotkanie po godzinie 16 od piosenki Boba Marley.
Popołudnie Wnet.
No i pierwsza rozmowa, zresztą nie mogło być inaczej, dzisiejszego popołudnia będzie dotyczyć sytuacji w Watykanie. Od dzisiaj została wystawiona, więc można złożyć hołd papieżowi seniorowi Benedyktowi XVI. Została wystawione ciało papieża seniora w Bazylice Świętego Piotra. Tłumy wiernych chcą po raz ostatni pożegnać się z papieżem seniorem. Naszym gościem ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
Dla Kościoła to i smutna, i trudna, to też z tą nadzieją radości. Oczywiście uroczystość z radości i dołączenia do tych, którzy są już po tamtej, być może lepszej stronie. No ale też instytucjonalnie to jest sytuacja niespotykana od setek lat, może nigdy w historii papiestwa, proszę księdza.
To prawda, rzeczywiście mamy tutaj do czynienia, jak sądzę, z podwójnym wymiarem tej sytuacji. Z jednej strony, patrząc z punktu widzenia samego papieża Benedykta, to jest przejście z tego świata do wieczności i na pewno to jest przejście do chwały nieba, w to głęboko możemy wierzyć. Natomiast z punktu widzenia instytucjonalnego to jest sytuacja bez precedensu. Mamy po raz pierwszy w dziejach Kościoła moment, w którym urzędujący papież będzie żegnał papieża emeryta. Mamy więc sytuację z tego chociażby punktu widzenia wyjątkową, ale oczywiście cały kontekst abdykacji papieża Benedykta i obecnego pontyfikatu budzi szereg emocji i pytań o przyszłość i o najbliższą po prostu linię Kościoła w najbliższych latach.
Na ile to jest znaczący moment, śmierć papieża seniora, śmierć Benedykta XVI jest, czy będzie jakąś cezurą w historii papiestwa, w historii Kościoła?
Niewątpliwie tak, no bo to jest, tak jak mówimy właśnie tutaj wspólnie, jest to wydarzenie bez precedensu. W tym sensie będzie to wydarzenie historyczne, natomiast myślę, że jakie będą konsekwencje, to oczywiście pokaże właśnie nadchodzący czas, więc trudno jest tutaj mówić o może konsekwencjach, o historyczności konsekwencji tego wydarzenia, natomiast samo wydarzenie bezwzględnie jest historyczne.
Watykaniści, historycy Kościoła często używają może nie najbardziej taktownego zwrotu, ale taki się utarł papież przejściowy, pontyfikat przejściowy, kiedy Benedykt XVI obejmował urząd papieża, głowy Kościoła, następcy świętego Piotra. Mówił, że po wielkim papieżu przychodzi prosty pracownik winnicy pańskiej, ale wiele osób mówi, że to był istotny, może nawet niezwykle istotny pontyfikat, że jego dziedzictwo, zwłaszcza intelektualne, jest duże.
Zdecydowanie tak. Trudno oceniać ten pontyfikat jako epizod. To jest pontyfikat, który odcisnął się i będzie znaczył jeszcze w dziejach Kościoła na pewno bardzo wiele. Trzeba tutaj wspomnieć przede wszystkim o tym, że papież Benedykt kontynuował, nie tylko kontynuował dzieło swojego poprzednika, ale realizował też swoją misję jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary za czasów pontyfikatu Jana Pawła II, a więc realizował dzieło podejmowane przez lata. Zaznaczył się w ciągu tych kilku lat swojego pontyfikatu kilkoma znakomitymi dokumentami, przede wszystkim encyklikami, ale także adhortacjami, które mają wielką wagę. Zaznaczył się także niewątpliwie historycznymi gestami. Przede wszystkim w czasie pielgrzymki do Polski miał odwagę stanąć jako papież Niemiec w Auschwitz, przejść do Birkenau w strugach deszczu, w milczeniu. I jednocześnie ta jego pokutna w pewnym sensie pielgrzymka zakończyła się tym bardzo spektakularnym znakiem przymierza, tęczą rozpostartą na niebie. Więc mówię tutaj o pewnym sensie epizodzie, ale z drugiej strony epizodzie, który stanowi już trwałą kartę historii. Do tego trzeba dodać jeszcze jego wysiłki na rzecz dialogu z Kościołem anglikańskim, z Kościołem prawosławnym, wysiłki na rzecz dialogu z islamem.
No, ale to tutaj od razu księdzu profesorowi przerwę, też ten dialog zakończony sukcesem, może nie pełnym, ale jednak znaczącym, z dialogiem i przywróceniem na łono kościoła tych bardziej konserwatywnych odłamów, które różnie oceniały dorobek, a zwłaszcza późniejszą interpretację ostatniego soboru.
Tak, oczywiście, więc właśnie tutaj wspomniałem o jednej z adhortacji, czy jednym z listów Summorum Pontificium bodajże. To był list, który dotyczył właśnie przywrócenia roli i znaczenia tradycyjnej liturgii, co zostało bardzo wdzięcznie przyjęte właśnie przez te środowiska, które kontestowały niektóre zdarzenia związane z Soborem Watykańskim II. I to był rzeczywiście sukces papieża Benedykta. Sukcesem było też częściowe umożliwienie powrotów, które zostały częściowo zrealizowane, Anglikanów do Kościoła katolickiego, co też trzeba odnotować jako niekwestionowany sukces. Takich wydarzeń bardzo pozytywnych jest tutaj na pewno wiele.
Chociaż nie ukrywajmy, pewnie tą najbardziej tajemniczą i tym elementem, który na pewno na stałe wryje się w historię Kościoła, w historię papiestwa, to była ta rezygnacja. Nie wiem, czy ksiądz w pełni już ją rozumie, czy po teraz przy okazji także uroczystości pogrzebowych w czwartek rano, uroczysta msza pogrzebowa, msza święta, czy ten gest, tą decyzję sprzed kilku lat Benedykta XVI o ustąpieniu z urzędu rozumiemy?
Ja jej nie pojmowałem i nadal nie pojmuję. Nie przekonują mnie te wszystkie rozważania mówiące, czy te wszystkie analizy mówiące o względach związanych ze stanem finansów w Watykanie, czy z jakimiś naciskami różnego rodzaju lobby. Nie chce mi się wierzyć, by papież tak bardzo wpisujący swój pontyfikat i całe swoje życie w służbę prawdzie ulegał tego typu naciskom. Nie bardzo rozumiem też to rozróżnienie, które co prawda zostało niezwykle precyzyjnie dokonane przez papieża emeryta, a więc rozróżnienie między posługą papieską a urzędem papieskim, rezygnacja z posługi. Ale właśnie jest tutaj mnóstwo pytań, które pozostały po prostu bez odpowiedzi. Samo zachowanie papieża, który z jednej strony mówił wyraźnie o tym, że jedynym papieżem jest papież Franciszek, ale z drugiej strony zachował swoje imię papieskie, zachował swoje szaty, zachował pierścień. To wszystko pokazuje tutaj wiele niejednoznaczności. I nie ukrywam, że jest to dla mnie z jednej strony wielkie misterium, niepojęta tajemnica, której nie jestem w stanie do tej pory przeniknąć. Z drugiej strony nie ukrywam też, że co jest zresztą sprawą oczywistą, że z momentem tej abdykacji rozpoczął się pewien etap kryzysu w Kościele. Kryzysu także samego urzędu papieskiego. Niezależnie od tego, jak silny jest ten związek przyczynowo-skutkowy, ale ta cezura abdykacji wyznaczyła pewien próg kryzysu.
Księże profesorze, naszym gościem ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Na ile zdaniem księdza można mówić, że była pewien dysonans między papieżem seniorem a papieżem Franciszkiem, że jednak papież Benedykt był uznawany w Kościele z tą ostoję konserwatyzmu, a papież Franciszek za duchownego, za papieża, który jest gotowy iść na daleko idące zmiany i w samej instytucji Kościoła, ale także może nawet w doktrynie. Śmierć papieża Benedykta to jest także w tym wymiarze pewien symboliczny koniec i otwarcie jakiegoś nowego okresu w Kościele katolickim?
Bardzo trudno jest porównywać te dwie postacie, bo one pochodzą nie tylko z różnych kręgów kulturowych, ale dysponowały też różnym zasobem intelektualnym, różnym zasobem bycia w Kościele, może tak to ujmę. W każdym razie na pewno tutaj jest ogromna trudność także w porównywaniu stylu pontyfikatu. Zauważmy, że papież Benedykt był człowiekiem niezwykłej precyzji słowa, był człowiekiem niezwykłej finezji i głębi. Papież Franciszek przyzwyczaił nas do nauczania z pokładu samolotu, z perspektywy Twittera, czy jego wywiadów dla Republika, czy innych dziennikach, które to wywiady nie są autoryzowane i później przysparzają bardzo wielu trudności. A więc mamy rzeczywiście tutaj bardzo, bardzo dwie zróżnicowane postacie.
Chociaż dodam, że pierwszego tweeta wysłał papież Benedykt XVI, który założył jako, że to też był taki pontyfikat, który potrafił zaskoczyć w ramach nowych technologii.
Tak, oczywiście tak, niewątpliwie. Niemniej jednak to nie był główny środek komunikowania się papieża z wiernymi, z Kościołem. Więc to jest pewna różnica, ale wydaje mi się, że dopóki papież Benedykt żył, mieliśmy taką pewną, jakąś pewność, jakieś poczucie bezpieczeństwa, że w sytuacjach właśnie, absolutnie nie chcę być tutaj dobrze zrozumiany, w sytuacjach, w których istnieje pewna niejednoznaczność w rozumieniu, interpretowaniu nauczania papieża Franciszka, właśnie w tych momentach mogliśmy być przekonani, że jeżeli istnieją właśnie te trudności interpretacyjne, to pojawić się może i zdarzało się, że się pojawiało jakieś słowo wyjaśnienia ze strony papieża Benedykta. No tak chociażby było w jego liście na temat kryzysu w Kościele, w którym bardzo precyzyjnie przedstawił główne jego zdaniem źródła kryzysu. Tak było w sytuacji, w której wokół synodu o Amazonii toczyła się bardzo mocna dyskusja na temat zniesienia celibatu. Wtedy wraz z kardynałem Sarachem opublikował tekst dotyczący wartości celibatu w Kościele i niejednokrotnie właśnie w różnych takich sytuacjach spornych ten głos się pojawiał. Mogliśmy być pewni, że istnieje właśnie ktoś, kto po prostu opatrznościowo czuwa nad urzędem nauczycielskim Kościoła.
Papież Benedykt XVI nie tylko przez to wpływał na pontyfikat papieża Franciszka, ale miał też niezmierny, przynajmniej tak twierdzą watykaniści, wpływ na pontyfikat Jana Świętego, Jana Pawła II. I to też taki czasami hamujący i bardzo stanowczy wpływ.
Tak, rzeczywiście takie głosy się pojawiają, przy czym no ja jednak bym nie porównywał tych dwóch sytuacji, bo mówi się, no chociażby tutaj, jeżeli chodzi o współpracę papieża Benedykta ze świętym Janem Pawłem II, że taki wpływ, no powiedzmy, wyrażał się na przykład no, w pewnym dystansie papieża ówczesnego kardynała Ratzingera w stosunku na przykład do inicjatywy Asyżu. Ale znowu warto wspomnieć, że w 30. rocznicę tej inicjatywy asyskiej Benedykt XVI zorganizował analogiczne spotkanie w Asyżu, a więc to nie była sytuacja tutaj jakichś wielkich różnic. Na pewno w dobie bardzo intensywnego dialogu ekumenicznego, ważnym ze strony Kongregacji Nauki Wiary i kardynała Ratzingera było publikowanie dokumentu Dominus Jezus, który no jednoznacznie przypominał rolę chrześcijaństwa, rolę Chrystusa, rolę jego dzieła zbawczego w perspektywie dialogu religijnego. Ale tutaj no, absolutnie nie można mówić o jakiejś sytuacji korygowania takiego czy zabezpieczania porównywalnego z tym, co ma miejsce w sytuacji obecnego pontyfikatu. Tutaj mamy do czynienia no, z pewnymi tekstami, orzeczeniami, no, chociażby dotyczącymi komunii dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Mamy do czynienia z pewnym milczeniem papieża w stosunku do drogi synodalnej w Niemczech. Mamy do czynienia no, z jakimś promowaniem absurdalnych ruchów ekologicznych, przepraszam za określenie. Mamy do czynienia no, ze zaskakującymi sytuacjami personalnymi, które jednak przekładają się na postrzeganie nauczania Kościoła. Mam na myśli no, chociażby takie sytuacje jak członkostwo w Papieskiej Akademii Życia dwóch aborcjonistek, czy członkostwo Papieskiej Akademii Nauk profesora Schulnhubera, głównego guru klimatycznego, który optuje za no, depopulacją ludzi w celu ochrony klimatu na Ziemi. To są po prostu różne historie, aczkolwiek rozumiem, że ci, którzy właśnie no, wyznają i bardzo słusznie uznają wielkość kardynała Ratzingera, papieża Benedykta XVI, postrzegają go jako strażnika prawowierności i strażnika wiary, ale to strażnictwo wiary było naprawdę inne w dobie pontyfikatu Jana Pawła, a inne w dobie pontyfikatu Franciszka. Tak przynajmniej śmiem twierdzić.
Księże profesorze, to już na koniec pytanie o dziedzictwo, o to, co po sobie pozostawił papież Benedykt XVI. My niestety, a niestety, niestety, tak po prostu jest. Żyjemy w świecie, gdzie znacznie mniej się pamięta myśli, znacznie mniej się pamięta skomplikowane teksty. Najbardziej pamięta się te najprostsze, chciałoby się powiedzieć, popkulturowe gesty papieży, to spróbujmy tą tendencję współczesnego świata przełamać i powiedzieć trochę o tym, co dla teologii, co dla teologów, dla tych, którzy na poważnie i głęboko zajmują się duchowością z pontyfikatu papieża Benedykta XVI będzie najważniejsze.
To jest bardzo trudne pytanie, bo stoi za nim dziedzictwo jego wcześniejszych dzieł, wcześniejszych dokonań. To jest kilkadziesiąt tomów pism jego jako profesora, biskupa, kardynała, ale z samego pontyfikatu oczywiście no, najważniejsze zawsze pozostają encykliki. Benedykt XVI był autorem takiego tryptyku dotyczącego cnót teologalnych, a więc miłości, nadziei i wiary, przy czym ta encyklika dotycząca wiary została podpisana przez papieża Franciszka. Mówiło się o niej, że to jest dokument pisany na cztery ręce. No w tym sensie, może przepraszam za lekką ironię, ale że został napisany przez papieża Benedykta, a podpisany przez papieża Franciszka. Ale niemniej jednak myślę, że warto rozpatrywać te trzy encykliki jako pewną całość. A więc encyklikę o miłości Deus Caritas Est, która no, ukazała różne warstwy miłości Eros, Agape, Caritas. Bardzo precyzyjnie pokazała, że ta miłość, która jest darem Boga, jest naczelną zasadą życia chrześcijańskiego w różnych jego wymiarach. Encyklika Spes Salvi o nadziei pokazała, że w dobie kultu postępu chrześcijaństwo ma do zaoferowania nie iluzję zbawienia przez postęp, ale orędzie zbawienia poprzez nadzieję płynącą z wiary. No i wreszcie właśnie encyklika o wierze, która podjęła ten temat wiary w kontekście dialogu ze współczesnym światem, ze współczesnymi nurtami kulturowymi. Do tego dochodzi czwarta encyklika Caritas in Veritate, która mówiła o działalności, o wymiarze społecznym życia ludzkiego. Tutaj no, myślę, taka najciekawsza myśl, przełamanie paradygmatu ekonomii jako niekoniecznie kierującej się logiką rynku, ale logiką daru. Daru służącego budowaniu braterstwa. To myślę są te najważniejsze dokumenty papieskie. Do tego dochodzi oryginalna, bardzo ciekawa książka teologiczna, o której sam papież mówił, że nie ma charakteru doktrynalnego, że można z nią polemizować, ale warto ją czytać. Chodzi mi o Jezusa z Nazaretu, trzytomowe dzieło teologiczne będące takim dziełem profesorskim, jakby...
Co też warto powiedzieć, książka podpisana Józef Ratzinger, mimo że powstała, została opublikowana już w momencie pontyfikatu papieża Benedykta XVI.
Tak, ale żeby właśnie uwolnić ją jak gdyby od tego ciężaru doktrynalnego, od tego ciężaru, no powiedzmy, związanego z poczuciem szczególnego autorytetu papieża. A więc właśnie dzieło takie bardzo osobiste i bardzo, bardzo wnikliwe, bardzo oryginalne swoją drogą. Myślę, że to są chociażby te dzieła, ale myślę, że warto też pamiętać no właśnie o na przykład chociażby takim jednym drobnym tekście, ale mającym swoją burzliwą historię. Chodzi mi tutaj o wykład inauguracyjny papieża Franciszka na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Wykład, którego wygłoszenia odmówiono papieżowi, ale który papież przesłał. I który pokazuje no, relacje Kościoła i nauki, relacje wiary i nauki. Pokazuje, że Kościół nie rości sobie pretensji do dogmatyzowania przestrzeni naukowej, ale pomaga światu nauki w rozpoznawaniu prawdy. Bardzo ciekawy, bardzo ważny tekst w dobie właśnie współczesnych nieporozumień związanych z rolą Kościoła z rolą Kościoła w przestrzeni nauki. Do tego by można było dodać kilka przemówień, chociażby fantastyczne przemówienie w Bundestagu, gdzie papież mówił na temat obecności Kościoła w przestrzeni publicznej, gdzie mówił krytycznie na temat demokracji. To są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. A skoro mówimy też w tej przestrzeni krótkich incydentów czy lapidarnych zdań, to właśnie swoją pielgrzymkę do Niemiec papież opatrzył takim hasłem: gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. I myślę, że to jest jakby też w pewnym sensie podsumowanie papieskiej duchowości i papieskiego pontyfikatu.
No i tak warto myśleć nie tylko o tym jednym pontyfikacie Benedykta XVI, właśnie w tej formie powracania do słowa, także do słowa pisanego, chociaż rzeczywistość dookoła raczej od tego słowa pisanego się odwraca. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo serdecznie także dziękuję.
Uroczystości pogrzebowe razem z mszą świętą celebrowaną przez papieża Franciszka, mszą świętą pogrzebową Benedykta XVI w czwartek o godzinie 9:30 na placu świętego Piotra. A my teraz, zanim przejdziemy do innych tematów, posłuchamy Marka Grechuty.
Słuchają Państwo Radia Wnet, jest godzina 16:40.
Popołudnie Wnet.
A teraz po południu Wnet czas wybrać się na Ukrainę. Naszym gościem generał Bogusław Samol, obecnie wykładowca w Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zaczynamy rok 2023. Ten rok, tak jak ten ubiegły, będzie naznaczony wojną. Czego się możemy spodziewać po liniach frontu? Czy to jest tak, że w tej wojnie, która przybiera coraz bardziej formę wojny gospodarczej, można liczyć na szybkie rozstrzygnięcie, na szybki koniec?
Sądzę, że ten rok nowy będzie podobny do tego, który się skończył dwa dni temu dla państwa ukraińskiego. Natomiast komentując tutaj pana stwierdzenie, panie redaktorze, czy to jest wojna gospodarcza, ja sądzę, że nie jest to chwilowa przerwa w działaniach zbrojnych, Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, ze względu na to, że ponieśli straty i w tej chwili w moim przekonaniu odtwarzają zdolności operacyjne, budując jednostki, szkoląc je w wyniku przeprowadzonej mobilizacji na początku jesieni ubiegłego roku. Natomiast nie spowodowali przerwy w działaniach bojowych, bo mimo wszystko prowadzą działania w zakresie opanowania miejscowości Bachmut, co kilkakrotnie powtarzam na antenie państwa. Natomiast w związku z tym uważam, że cel Rosji jest dalej ten sam, a więc całkowicie opanowanie Donbasu w tym roku. W ubiegłym roku się nie udało, mimo że były terminy zakładane przez Putina i stawiane zadania dla Sił Zbrojnych. Siły Zbrojne tego zadania nie wykonały, nawet rozpoczęły powolny odwrót na niektórych kierunkach i utratę zdobytych terenów na początku obecnego konfliktu, a więc w ubiegłym roku, w lutym, marcu. W związku z tym Rosjanie chcą utrzymać pozycję, aby stworzyć warunki sobie do opanowania całego Donbasu, a być może rozwinięcia później powodzenia w głąb Ukrainy. Czy to im się uda? No zobaczymy, to przyniosą odpowiedź nam około dwóch miesięcy, trzech, nawet do wiosny trzeba czekać, a więc na wyniki mobilizacji i w jaki sposób Rosjanie doprowadzili do tworzenia zdolności operacyjnej sił zbrojnych, swoich sił zbrojnych i możliwości rozpoczęcia dalej jakby działań przeciwko Ukrainie.
Pytam o ten wymiar wojny gospodarczej, bo tak. Kiedy patrzymy na zestawienia dysproporcji sił w różnych rodzajach uzbrojenia, czołgów, wozów bojowych piechoty, artylerii, to wydaje się, że Rosja, wchodząc w tą kampanię, miała przytłaczającą przewagę w niemalże każdym aspekcie, może poza liczbą żołnierzy. Teraz ta przytłaczająca przewaga już nie istnieje. Nawet zdaniem ekspertów Ukraina zdobyła przewagę ilościową w artylerii dalekiego zasięgu powyżej 40 kilometrów. To by pokazywało, że Rosja nie jest w stanie gospodarczo tej wojny prowadzić. Nie jest w stanie wyprowadzać na linię frontu takich resursów, które by utrzymały jej dominację na polu bitwy.
Stan wojsk, które by rozpoczęły działania na początku agresji na Ukrainę, więc mówiąc, mając na myśli wojska ukraińskie, oczywiście jest dzisiaj inna niż przed rozpoczęciem agresji. Ale trzeba pamiętać o tym, że te jednostki, które poniosły ciężkie straty w ludziach i sprzęcie, są uzupełniane i dalej przynajmniej stabilizują obronę, czy stabilizują linię frontu na obszarze Donbasu. Natomiast w związku z tym, że Rosjanie zmobilizowali, jest pytanie ciągle takie, czy są w stanie odtworzyć nowe zgrupowania uderzeniowe przeciwko Ukraińcom. Trzeba pamiętać o tym, i niektórzy komentatorzy to podkreślają, również byli wojskowi, że Rosja posiada duże zasoby finansowe. Mimo wszystko, mimo sankcji, jakie zostały nałożone, trzeba pamiętać o tym, że część państw, i to dużych państw jak Chiny, Indie, jeszcze inne, współpracują z Rosją i prowadzą wymianę gospodarczą. Po drugie, Rosja posiada duże zasoby złota. Trzeba też o tym pamiętać, jak również posiada rozwinięty przemysł zbrojeniowy. Oczywiście ten przemysł nie wykorzystuje, nie posiada dostępu do takich technologii, jakie są na zachodnie, ale mimo wszystko te zasoby są i możliwości przemysłu zbrojeniowego są w danej Rosji. Też cofnijmy się kilka miesięcy temu, trzeba o tym pamiętać, nie wolno tego lekceważyć, że Putin wprowadził dekret uruchamiając produkcję masową czy seryjną sprzętu bojowego. Były wizyty władz, między innymi Miedwiediewa i jeszcze innych dostojników państwowych Federacji Rosyjskiej w tych zakładach. I ja sądzę, że to nie jest tak, że te zakłady nie produkują, zwłaszcza, że Ukraina, starając się, uderzając na zaplecze w głąb terytorium państwa rosyjskiego, a więc przede wszystkim na lotniska, nie ma takich zdolności, ażeby zniszczyć zakłady zbrojeniowe, to co się stało wobec Ukraińców, co Rosjanie zrobili. I w moim przekonaniu mimo wszystko Rosjanie mają możliwości otworzenia zdolności operacyjnych, stworzenia nowych grupowań. Trzeba pamiętać też, że terytorium, które posiada Rosja, doskonale maskuje szkolenie i rozwijanie nowych jednostek. My nie wiemy, co się... I nikt nie wie, czy tam komentatorów wiele, to również amerykańskich, jak i naszych, na dobrą sprawę, żaden z komentatorów nie podaje informacji dotyczących stanu rozwoju, stanu wykorzystania tych żołnierzy zmobilizowanych, w jaki sposób są tworzone jednostki. Oby tego to nie nastąpiło, ale ja podejrzewam i tak oceniam, że za 2-3 miesiące, mamy tutaj od września, od mobilizacji już 4 miesiące, około pół roku do 9 miesięcy trzeba czekać na wyszkolenie dużych zgrupowań poprzez szkolenie bojowe na poziomie batalionów, a następnie szkolenie dowódz i sztabów od poziomu taktycznego, a więc od batalionu do zgrupowań armijnych. I to potrzeba czasu około 9, a nawet do 12 miesięcy. Ja sądzę, że przy takim tempie szkolenia, jakie Rosjanie mogą narzucić swoim żołnierzom, nie szanując ich i nie biorąc pod uwagę spraw humanitarnych, mogą to zrobić 9 miesięcy. I ja podejrzewam, że w granicach marca i lutego, czy marca, na przełomie tych miesięcy, a więc kiedy nastąpią możliwości, czy w maju prowadzenia działań bojowych, nie tylko wzdłuż dróg, zobaczymy, czy jakim Rosjanie dysponują potencjałem. Ja sądzę, że będzie jeszcze silna odpowiedź. Natomiast ten czas gra i dla Ukraińców, a jest trochę niekoniecznie dla nich, bo ofensywa, która rozpoczęła się pod koniec sierpnia, we wrześniu, no nie ma wielkich osiągnięć. Ja tutaj nie stoję po stronie rosyjskiej, komentując te wydarzenia, ale trzeba przypomnieć, że największym spektakularnym osiągnięciem Ukraińców było wyzwolenie Charkowa i odbicie Chersonia i stworzenie warunków do izolacji Krymu, a więc możliwości odcięcia zgrupowań rosyjskich na Krymie i z czasem przyjęcia tego Krymu, bo trzeba pamiętać o tym, że celem ukraińskich władz politycznych jest całkowite odzyskanie utraconych terytoriów Ukrainy po 2014 roku, a więc tutaj nie możemy powiedzieć, że jeszcze ta wojna się prędko skończyła, bo gdyby były Ukraińcy na granicy rosyjsko-ukraińskiej, moglibyśmy powiedzieć wtedy o przewadze Ukraińców. Na razie sytuacja w pewnym sensie się na froncie ustabilizowała i prowadzone są działania wojny pozycyjnej, za wyjątkiem Bachmutu, gdzie Rosjanie za wszelką cenę, atakując z dwóch kierunków Bachmut, starają się go przechwycić. Dlaczego? Często zaczął ten Bachmut być ostatnio tutaj w naszych komentarzach lekceważony. Bachmut, trzeba pamiętać o tym, jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym, drogowym, kolejowym, który umożliwia prowadzenie zaopatrzenia i manewry wojskami, zaopatrzenia dla wojsk w kierunku na Słowiański Kramatorsk. Jeżeli Rosjanie, nacierając na Bachmut, zdobędą tą miejscowość, Ukraińcy będą musieli wycofać i organizować obronę przed Słowiańskim Kramatorskiem, a więc utracą kolejne połacie terytorium swojego kraju. A później wiemy, jak ciężko jest to odzyskiwać. I co do przewagi w tej chwili, na pewno Rosjanie dużo stracili sprzętu. Widzimy tutaj na froncie, że ta intensywność ataków, szczególnie ostrzałów artyleryjskich, się zmniejszyła. Około, trudno mówiąc, jak mówili o 60 tysiącach sztuk amunicji czy pocisków, to zmniejszą się do 10. To jest duże znaczenie. Natomiast Ukraińcy jakby zwiększali swoje możliwości poprzez otrzymywanie nowego sprzętu, które ma znacznie większe zasięgi. Tutaj między innymi Hajmarsy dokonały jakby udanego uderzenia na obiekt, na koszary, którym się szkolili żołnierze rosyjscy, powodując niesamowite straty zabitych i rannych wśród tej jednostki. Ale to nie są działania na masową skalę na całej linii frontu, tylko na wybranych kierunkach, a więc tutaj Ukraińcy mimo wszystko bronią się na tym kierunku, starając się nie dopuścić Rosjan do wyrównania linii tutaj na wysokości Bachmutu.
I teraz, z punktu widzenia, to jeszcze panie generale, jeżeli znamy mniej więcej linię frontu, ona się nie porusza, więc mało jest kontestowanych terytoriów, ona jest w miarę stabilna od wielu tygodni, w zasadzie już miesięcy. Na ten obraz pola bitwy patrząc, jakie manewry mogą Rosjanie wykonywać, jeżeli faktycznie będą zdolni powrócić do pełnej kontroli, do pełnej inicjatywy strategicznej?
Tutaj, zanim na to pytanie odpowiem, znowu cofnę się na chwilę do spraw mobilizacji w Rosji, która była przeprowadzona, ta mobilizacja w ubiegłym roku, pod koniec lata. A więc przede wszystkim dzięki tej mobilizacji Rosja ustabilizowała linię obrony w obwodach ługańskim i donieckim. To nie ulega wątpliwości. Stara się na kierunku Bachmutu, co kilkakrotnie powtarzałem dzisiaj, prowadzić działania o charakterze ofensywnym, żeby to miasto zdobyć. Ponadto siły, które zostały poniosły stratę, a uzupełnione zostały nowymi tymi młodzikami, a więc żołnierzami rezerwy nie do końca doszkolonymi, no spowodowały, przestały wykorzystane do zorganizowania odwrotu rosyjskich sił z Chersonia. Oczywiście utracili teren, ale ten odwrót był w miarę zorganizowany. Ukraińcy sforsowali Dniepr, ale dalej w kierunku południowym nie mogą nacierać, a więc te Rosjanie trwają, znaczy prowadzą silną obronę. Szczególnie wśród dróg, tak jak było zakładane, dlatego że roztopy w tej chwili nie pozwalają ani jednej, ani drugiej stronie rozwinąć swoich ugrupowań wzdłuż dróg, znaczy, znaczy zejść z dróg i działać na szerokim froncie, muszą działać na kierunkach, na drogach. I Rosjanie rozpoczęli fortyfikacje w dogodnych dla siebie miejscach terenowych, jeżeli chodzi o dróg, hamując postęp Ukraińców. Dalej trzeba też zwrócić uwagę na to, że rozrywiści, którzy zostali skierowani bezpośrednio do tych jednostek, oni pewnie mieli na front, którzy mieli na pewno pewne przeszkolenie, uzupełnili jednostki frontowe, otworzyli zdolności bojowe tych jednostek. Ich zadanie jest utrzymanie linii obrony w okopach w tej chwili. To się dzieje, szanowni państwo. Natomiast pytanie, co z pozostałymi około 200-300 tysięcy po mobilizacji, co się stało z tymi żołnierzami, tymi rezerwistami? Ja zakładam, że budowane są odwody. Rosjanie mają tym doświadczenie, szczególnie w II wojnie światowej, prawdopodobnie znowu przeprosili się z teorii sztuki wojennej w zakresie tworzenia zgrupowań operacyjnych, przygotowań nowych jednostek uderzeniowych, a więc do rozpoczęcia ofensywy. I tutaj Rosjanie byli dobrzy w czasie II wojny światowej, ja sądzę, że to pamiętają, ale tutaj zostało zlekceważone na początku wojny, dlatego że no, myśleli, że Ukraina im padnie jak śliwka w kompot. Jeszcze jedno, że chciałbym zaznaczyć. Rosjanie, przygotowując się do wojny, również przygotowali się na starcie z NATO, dlatego że ten strach w Rosji panujący, ten strach jest podsycany przez władzę, że jakoby Rosja jest twierdzą, gdzie wokół twierdzy jest tylko NATO i wszystkie siły sprzysięgły się przeciwko Rosji, aby to Rosję rozbić i zniszczyć. W związku z tym ta psychoza spowodowała gromadzenie dużej ilości sprzętu bojowego, amunicji i rakiet. No, szanowni państwo, jeżeli Ukraina jest ostrzeliwana codziennie dziesiątkami rakiet i samolotami bezpilotowymi. Oczywiście duże straty ponoszą i też wiemy, że to nie są tylko środki produkcji rosyjskiej, ale również zakupywanej z zagranicy. I to, co powiedziałem, Rosjanie posiadają siły i środki, mają kontakty jeszcze z zagranicą, z państwami, które Rosji sprzyjają i Rosja jest uzupełniana. Na pewno jeszcze posiada, wracając z NATO znowu, do przemysłu, zdolności przemysłu zbrojeniowego pod kątem produkcji amunicji i czołgów. Trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli uruchamiana jest produkcja seryjna w zakładach, to potrzeba kilku miesięcy. I Rosjanie ten czas wykorzystali, bo w lipcu już była mowa o tym, że będą zwiększone możliwości produkcyjne zakładów produkcyjnych czołgów, transporterów czy amunicji. Prawdopodobnie to się dzieje. No tak jak powtarzam, 2-3 miesiące do marca zobaczymy oblicze, w jaki sposób Rosjanie są w stanie przygotować się do kolejnych działań.
Panie generale, Bogusław Samol naszym gościem, a gdzie Rosja mogłaby uderzyć? Gdzie byłoby to dla niej najbardziej korzystne? Wysłać nowe jednostki gdzieś tam na Bachmut w Donbasie, żeby przełamać siły ukraińskie, uderzyć z Białorusi na Kijów, o czym się też mówi, czy jakiś inny kierunek otworzyć, jak pan generał przewiduje?
Panie redaktorze, tutaj dużo jest komentarzy, różnych opinii co do kierunków uderzeń rosyjskich. No tutaj podejrzewa się, że i też i Ukraińcy to oceniają, że może nastąpić uderzenie z kierunku białoruskiego, tylko w jakim kierunku? Czy ponownie celem uzyskania Kijowa? No mi się wydaje, że to były błądy rosyjskie, żeby tylko starali się uderzyć na Kijów, bo w tej chwili państwo ukraińskie i społeczeństwo ukraińskie jest skonsolidowane. Nawet jeżeli by utracili Kijów, będą się dalej bronić. To z żadnych korzyści ani politycznych, no być może w jakiś sposób wizerunkowe korzyści będą w Rosji dla obywateli ze strony Putina. Natomiast mi się wydaje, że Rosja jednak ograniczyła swój cel i w tej wojnie podjęła, ograniczając cele, że w związku z tym, że nie może podbić całej Ukrainy, celem Rosji będzie jednak opanowanie w pełni czterech obwodów, które były zaanektowane, więc i na które były przeprowadzone w tym roku plebiscyty.
Pseudoreferendum.
Tak, obwód zaporowski, chersoński, doniecki i ługański. To jest celem, bo tutaj jednocześnie te 2-4 obwody zapewniają łączność z czym? Z Krymem, który jest bardzo ważny, ten obszar dla Rosji. W związku z tym być może w ten sposób, że Rosjanie będą dążyć do opanowania, do osiągnięcia tych celów, Później będą rozmowy, przeciągał się, wtedy będzie konflikt, znowu będzie w jakiś sposób stabilizacja na linii frontu lub dojdzie do rozmów pokojowych i za jakiś czas znowu Rosjanie wznowią działania, ale już tutaj będzie pytanie, czy Rosja się podejmie takiego celu, bo Ukraina mimo wszystko będzie wzmocniona dostawami z Zachodu. I teraz biorąc pod uwagę, kiedy my cały czas oceniam możliwości Rosji, trzeba się zastanowić, w jaki sposób dzisiaj Ukraińcy przygotowują się do odparcia nowych uderzeń. Ja sądzę, że to robią, dlatego że kierunek tutaj, kierunek ten białoruski jest w tej chwili przygotowany do obrony. Tam jednostki na pewno są zgromadzone, co też jest niekorzystnie dla Ukraińców, bo muszą walczyć na tych dwóch strategicznych kierunkach, bo uważam, że białoruski kierunek jest strategiczny, ten później wschodni z kierunku Charkowa, nie Charkowa, ale mówię tutaj na kierunku tym donbaskim. I w jaki sposób Zachód dostarczy ciężkie uzbrojenie, bo przecież my zdajemy sobie sprawę, o co apelował prezydent Zełenski. Prezydent Zełenski apelował o ilość, określał ilość potrzebnych czołgów, samolotów, haubic, a więc ciężkiego sprzętu. No, tak powtarzałem tutaj chyba ostatnio na antenie państwa radia, że Zachód też ma ograniczone możliwości produkcji czołgów, czy to Niemcy szczególnie, czy Amerykanie. I jeżeli nawet będzie decyzja o dostarczeniu takiego ciężkiego sprzętu, a uważam, że taka decyzja powinna być ze strony państw zachodnich, to też trzeba będzie czekać kilka miesięcy na uruchomienie tej produkcji, a następnie wyszkolenie załogi, dostarczenie jej. Bo przecież cały czas, jak pan redaktor na początku mówił o zasobach, walczymy z zasobami. Ale krótko mówiąc, zasoby to nie tylko ludzie, pieniądze i w jaki sposób i ty morale, ale również żywy sprzęt, a więc czołgi, transportery i tak dalej, tym, czym żołnierz może skutecznie przeciwstawić się agresorowi.
Pan generał mówił, że Rosja być może przeprosiła się z zasadami, tymi elementarnymi zasadami sztuki wojennej, zwłaszcza w zakresie tworzenia nowych związków wojskowych, no być może Stany się przeproszą z swoją wiedzą produkcyjną, bo w II wojnie światowej to właśnie Stany były arsenałem aliantów, czy arsenałem demokracji, jak mówił jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych, i to one dostarczały sprzęt i aliantom zachodnim, i stronie radzieckiej również w niemałej ilości.
Tylko że później to trwało do 1943 roku, ale już Rosjanie pod koniec 1943-1944 rozpoczęli masową produkcję, szczególnie ciężkiego sprzętu, artylerii, czołgów, samolotów. I podobna sytuacja jest dzisiaj. Oni są bez pomocy Stanów Zjednoczonych, a więc Lend-Lease'u, czy innych w zakresie dostarczania ciężkiego sprzętu, ale widzimy, że ten sprzęt jest mimo wszystko dostarczany, chociażby amunicja, jak również do artylerii. Ona jest, może w tej chwili ta artyleria nie w takim, tak możliwy, taki, takich możliwości nie ma jak jeszcze kilka miesięcy temu, ale mimo wszystko te zapasy dostarczane są. I tak samo są dostarczane drony z Iranu, jak podejrzewam, że z innych państw. I teraz pytanie, czy ta ilość środków dostarczanych z zagranicy jest skierowana bezpośrednio do użycia na froncie, czy również część jest skierowana do jednostek czy zgrupowań zapasowych, które są tworzone na potrzeby kolejnych działań ofensywnych przez Rosję? To jest pytanie, na które nikt nie jest w stanie, podejrzewam, dzisiaj
odpowiedzieć. Panie generale, jeszcze jedno pytanie zadam, może na nie trochę odpowiemy. Mamy mało czasu. A kontrofensywa ukraińska, bo o tej się dużo mówiło, że kiedy tylko step zamarznie, to Ukraińcy ruszą do kolejnej kontrofensywy. To się nie wydarzyło. Dlatego, bo aura nie sprzyja, jest ciepłe lato, czy aura, z innych powodów?
Aura, dlatego że dzisiaj w tych dniach, jak ja śledzę od czasu do czasu, to prawda, przynajmniej raz w tygodniu, stan pogody na Ukrainie ciągle pada, jest temperatura powyżej zera, więc wzdłuż dróg jest teren grząski, sprzęt ciężki nie zejdzie z dróg. W związku z tym Ukraińcy liczyli na to, że jeżeli nastąpi jakby obniżenie temperatury, to ofensywa się wznowi. No nawet czytałem chyba wczoraj albo dzisiaj wypowiedź jednego z polityków ukraińskich, gdzie czekamy na niskie temperatury, żeby rozpocząć działania ofensywne. To znaczy, że Ukraińcy mają pewne zdolności o charakterze ofensywnym i tutaj pytanie tylko, czy będą nacierać tutaj z kierunku Cherson i Melitopol, czy będą dalej bronić Bachmutu, a być może tutaj z kierunku północno-wschodniego w kierunku południowym będą rolować Rosjan w kierunku Krymu. No to jest pytanie na pewno, które odpowiedź otrzymamy za kilka tygodni, jeżeli ta faktycznie ofensywa będzie ukraińska wznowiona. Bo tak czy inaczej ten czas w tej chwili gra, stan pogody gra na stronę rosyjską, bo jeżeli Ukraińcy mają możliwości prowadzenia działań ofensywnych, to pogoda faktycznie im przeszkadza. i uniemożliwia przeprowadzenie działań o charakterze ofensywnym.
Kiedy może być za późno? Kiedy może być tak, że ta luka możliwości, bo jak rozumiem, pan generał przyjmuje, że jednostki ukraińskie, te rezerwowe, gotowe do ataku już są, a tych rosyjskich jeszcze nie ma, bo dopiero się tworzą.
Ja sądzę, że są, dlatego że tutaj już początek wojny, szczególnie w okolicach Kijowa, to też komentowałem i liczyłem na to się sprawdziło, że Ukraińcy przewidzieli ten kierunek, jeden z głównych kierunków uderzenia sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i przygotowali się dobrze do obrony. I to nastąpiło na wysokości tutaj Żytomierza, gdzie zatrzymali natarcie, a później po wprowadzeniu nowych jednostek, tych odwodowych, które mieli w odwodzie, spowodowali czy zmusili Rosjan do wycofania się z obszaru Kijowa, znaczy z okolic Kijowa. I Ukraińcy, uważam, że metodycznie, jakby przewidując działania, rozwój działań bojowych, angażują siły, ale też pamiętają w tym samym czasie o otworzeniu zdolności bojowych. Co jeszcze ciekawe jest po ukraińskiej stronie, o czym się bardzo rzadko mówi, że Ukraińcy nauczyli się stosować zasady sztuki wojennej, a więc krótko mówiąc jest taka zasada ekonomia sił. Jeżeli na jednostki ukraińskie, a tutaj są pewne dane, otrzymujemy, poniosły straty w granicach 25-30%, natychmiast taka jednostka o stanie gotowości, a więc posiadania stanu ludzi i sprzętu w granicach 70% jest wycofywana z frontu, jest luzowana na tyły, uzupełniona żołnierzami, na nowo przechodzi kilkutygodniowe, sześciotygodniowe bodajże szkolenie. Nie pamiętam dokładnie, być może się mylę, ale przechodzi na nowo szkolenie z tym stanem osobowym, z nowymi, i następuje zgrywanie z tymi żołnierzami i z tym sprzętem, który został zaopatrzony. A więc Ukraińcy opanowali system odtwarzania zdolności bojowej, a więc tutaj stosują dokładnie zasadę ekonomii sił zbrojnych, sił. I to im się udaje. I sądzę też, przygotowując się do tej latem, i w jesieni do kontrofensywy, postąpili w ten sposób, jak w marcu, kiedy odparte zostało uderzenie na Kijów. I w związku z tym mi się wydaje, że Ukraińcy mają zgromadzoną odpowiednią ilość amunicji, nawet i sprzętu ciężkiego, żeby to prowadzić. Tak powtarzam, jednak pogoda im nie sprzyja w tym okresie.
To już na koniec pytanie. Trochę już polityczne, ale też militarne. Na ile strony są gotowe, żeby wojować? Na ile rosyjska armia i gospodarka, zdaniem pana generała, jest gotowa na wiele, wiele nie miesięcy, ale lat wojny?
No o latach na pewno, ale w perspektywie roku, dwóch można przypuszczać. I tutaj trzeba też powiedzieć, powtórzę jeszcze raz, Rosja nie jest izolowana przez cały świat. Rosja prowadzi handel oczywiście z państwami, które nie mają tak wysokich technologii w zakresie uzbrojenia, ale już tutaj nie możemy lekceważyć Chin. Bo jeszcze raz powtórzę, Rosja handluje z państwami i zbożem, jak również i ropą i gazem i ma zasoby finansowe. Ponadto przemysł rosyjski nie został naruszony, a Rosja posiada zasoby naturalne, a więc krótko mówiąc tablicy Mendelejewa. A więc wszystko to, co jest potrzebne do produkcji zbrojeniowej. Oczywiście często w komentarzach czytam różnych ludzi, że mają kłopoty w tej chwili z siłą roboczą, dlatego że dużo rezerwistów, młodych ludzi uciekło z Rosji i to być może będzie powodowało problemy. No zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, Ukraina cały czas jest zasilana i środkami finansowymi, jak również zasobami, może nie ciężkim sprzętem, ale tym lżejszym sprzętem i amunicją i środkami materiałowymi. Widzimy, że Ukraińcy są w dobrej kondycji, to dobrze wyposażeni, jeżeli chodzi o odzież zimową, posiadają amunicję, potrafią zaskakiwać Rosjan, więc działają też, jedną z zasad sztuki wojennej stosują zaskoczenia dzięki temu, że mają doskonałe rozpoznanie. I przeprowadzają doskonałe analizy danych rozpoznawczych. Wiedząc, że nie mogą uderzyć na wielu kierunkach, uderzają tam, gdzie najbardziej Rosjan boli. I teraz taka wojna może jeszcze potrwać, ale wszystko zależy od tego, jakie cele są polityczne. No, Putin ostatnio powiedział, co jest jego celem, nie będę powtarzał, wszyscy państwo znają. Władza ukraińska, a więc prezydent Ukrainy mówi i wszyscy jego towarzysze czy z otoczenia przedstawiciele władzy ukraińskiej, wszyscy jednogłośnie powtarzają, zarówno cywile, jak i wojskowi. Celem Ukrainy jest odzyskanie w pełni utraconych terytorium Ukrainy po 2014 roku. W związku z tym nie możemy mówić o pokoju.
Powiedział generał Bogusław Samol. Panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia państwu.
Do usłyszenia. Na zegara godzina 17:05. My teraz po południu wnet posłuchamy. Chciałbym powiedzieć, że zaśpiewamy, no, ale nie wiem, czy wszyscy znamy tą piosenkę. Tak czy inaczej. zaśpiewa i zagra Chris Isaak.
Popołudnie wnet.
To po rozmowie o sytuacji militarnej na Ukrainie czas na rozmowę o polityce w wymiarze wschodnim. Naszym gościem Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, analityk. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, dzień dobry.
Autor książek, między innymi najnowszej książki o Wagnerowcach, psy wojny Putina. No właśnie, Wagnerowcy, Putin, w jakich nastrojach ta elita i władzy, i elita także wojskowa na Kremlu wchodzi w nowy, w 2023 rok?
Wydaje mi się, że przede wszystkim wchodzi z takim nastawieniem, że robota nie została wykonana w ubiegłym już roku i trzeba ją tak jakby dokończyć w tym roku, który właśnie się zaczął. Natomiast oczywiście w ramach tej samej elity, w jej łonie, no te nastroje też się różnią oczywiście, bo mamy kilka właściwie grup, frakcji, stronnictw, tak ogólnie można powiedzieć, no, które różni nieco podejście do wojny z Ukrainą, tylko no, łączy natomiast jedno. Żadna z nich nie opowiada się za przerwaniem tej wojny już teraz i za pokojem z Ukrainą, bo to jest, powiedzmy, no, stronnictwo takiej wojny na wyniszczenie, którego przykładem, przedstawicielem chociażby jest tutaj Jewgenij Prigożin. Tak a propos Wagnerowców, o których pan redaktor wspomniał, Ramzan Kadyrow. No i te kręgi takie, powiedzmy, bardzo radykalne, nacjonalistyczne. Część też służb specjalnych rosyjskich. Jest też druga partia, no, która jest, powiedzmy, taka bardziej wyważona w tym sensie, że oczywiście oni są za tym, żeby dążyć do realizacji tego celu, czyli pokonania Ukrainy. Natomiast no, oni dostrzegają tutaj pewne możliwości i zakładają, że w pewnym momencie taktycznie można byłoby tę wojnę na jakiś czas zamrozić, tak żeby zebrać siły do decydującego uderzenia. No i jest trzecia grupa, taka, to jest partia milczących, którzy po prostu nie zabierają w tej sprawie głosu, nie mają tej odwagi, żeby na przykład skrytykować tę wojnę, bo ci, którzy mieli taką odwagę, to albo siedzą w więzieniu, albo już wcześniej wyemigrowali z Rosji. No i czekają, obserwują, jak się te sprawy dalej potoczą. Taka partia, można powiedzieć, no tchórzy. Więc generalnie no, można rzec, że niestety no, już w sumie nie aż tak za tak długo będziemy mieli pierwszą rocznicę tej obecnej fazy wojny Rosji z Ukrainą. I póki co nie widać w Rosji, nie widać w Moskwie jakichś takich tendencji, sygnałów, które miałyby wskazywać na zmianę tej wojennej, agresywnej polityki.
Ale powiedziałbym na to, że jest nastawienie, że robota nie została wykonana, że plan był inny, trzeba go teraz kontynuować, czy elita rosyjska, czy i otoczenie, i sam Władimir Putin doszli do wniosków, że jakieś błędy popełniono, czy oficjalna propaganda komunikuje, że coś poszło nie tak i ewentualnie wskazuje, jakie mogą być zmiany w tej napastniczej polityce Kremla?
Czy no, oczywiście oficjalna propaganda nie wskaże tutaj palcem winnych, bo tymi winnymi tego, że ta wojna ciągle się toczy i nie było tego blitzkriegu, no to też jest chociażby sam Władimir Putin, ale też no, minister Szojgu, szef sztabu generalnego Gerasimow. Przecież minęło tyle miesięcy, była cała seria porażek na froncie, a oni dalej pełnią swoje funkcje. To raczej no, w tym wypadku propaganda, no bo trzeba jakoś tym Rosjanom wytłumaczyć, dlaczego ta operacja specjalna, która miała potrwać parę tygodni, kończy się tym, że Putin musiał mobilizację ogłosić, a prawdopodobnie ogłosi jakąś kolejną falę mobilizacji. No to tutaj tym głównym takim wytłumaczeniem, które się sprzedaje publiczności rosyjskiej, to jest to, że to tak naprawdę wojna nie z jakimiś tam banderowcami z Ukrainy, z Kijowa, nie z Żydem Zełenskim, tylko z wielkim, mocnym Zachodem, który stoi za Ukraińcami, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. No, taka wojna w pewnym sensie zastępcza. Co nie tłumaczą Rosjanom, że nie udało się do tej pory zrealizować celu i rzucić Ukrainy na kolana, tylko dlatego, że ta Ukraina jest tutaj jakby taką tarczą, przyczółkiem Zachodu. I tak naprawdę jest to wojna nie tyle nawet już tylko z Ukrainą, ale też z całym Zachodem. Wojna oczywiście obronna, która ma zapobiec rzekomemu zniszczeniu Rosji przez Zachód. No to w ten sposób to się tłumaczy.
panie redaktorze, mówił pan o tej grupie, czy to Prigożyn, czy sam Ramzan Kadyrow, chociaż na marginesie muszę powiedzieć, że trudno mi sobie wyobrazić Ramzana Kadyrowa jako jakiegoś gracza politycznego, bo jego zachowanie wskazywałoby, że nie jest to osoba obdarzona najwyższą inteligencją w historii gatunku Homo sapiens sapiens.
No zdecydowanie. Ja bym nawet dodał, że również Prigożin wcale nie jest jakimś wybitnym strategiem politycznym, a już tym bardziej nie jest kandydatem na następcę Putina, jak czasami zdarza się słyszeć. Nie jest jakimś wielkim rozgrywającym w polityce rosyjskiej, bo gdyby takim był, no to za tą bezkarnością w krytykowaniu wojskowych, czy w krytykowaniu biznesu, w krytykowaniu polityków niższego szczebla, chociażby gubernatora Sankt Petersburga, z którym od dawna Prigożin wojuje, zresztą wojuje też z Szojgu, no to za taką aktywność obecnie głównie medialną, tutaj też przecież była też krytyka ostra tych prognoz Miedwiediewa na ten rozpoczęty właśnie rok, no za tym by poszły jakieś konkretne decyzje polityczne. Tymczasem ani ten Biegłow, gubernator Sankt Petersburga, nie został wyrzucony ze stanowiska, co od wielu miesięcy Prigożin zabiega. No ani sam Prigożin nie jest jakimś takim poważnym graczem politycznym, który mógłby stworzyć jakąś nową siłę polityczną w Rosji. No to Putin go po prostu wykorzystuje do, jak zwykle czynić wcześniej, próbuje tutaj napuszczać na siebie różnych własnych dworzan. Podobnie to wygląda sprawa oczywiście z Ramzanem Kadyrowem, więc tutaj niewątpliwie, jeśli mielibyśmy rozmawiać o poważnych graczach na Kremlu w tej chwili, w takim wymiarze politycznym, także przyszłościowo, to na pewno nie są to ani Kadyrow, ani Prigożin, bo obaj ci panowie są, wiszą, że tak powiem, na Putinie i bez Putina oni zginą.
Ale są wyrazicielami pewnej opcji działania, czyli opcji wojny bardziej totalnej, wojny, gdzie angażuje się znacznie bardziej zasoby państwa i zasoby społeczeństwa. To jest możliwy kierunek. Mamy jakieś takie sygnały, że w pewnym momencie Rosja może uznać, że to jest wojna, którą musi prowadzić za wszelką cenę i wprowadzić pełną mobilizację i zasobów rezerwistów, ale też przemysłu i tak dalej, wejść na taką pełną wojenną ścieżkę?
No, wydaje mi się, że już takie decyzje zapadły. Oczywiście nie mówimy tu jeszcze tylko o wymiarze militarnym, obronnym, czyli powiedzmy jakaś powszechna mobilizacja czy ogłoszenie stanu wojennego na terenie całej Federacji Rosyjskiej. No ale jest wiele innych decyzji władz, które świadczą o tym, że Putin przestawia systematycznie Rosję na tory wojenne, czyli państwa, które może bardzo długo toczyć wojnę, a przede wszystkim no, przestawia na tory już takiej trwałej rywalizacji, walki no, z Zachodem. Świadczy o tym decyzje gospodarcze. Właściwie gospodarka została przestawiona właśnie w tryb, to czasami nazywam takiego wojennego komunizmu 2.0 w nawiązaniu do tego, co robili pierwsi przywódcy sowieccy, czy bolszewicy. Ale też no, takie kwestie dalekosiężne, jak chociażby przekierowywanie jednak eksportu węglowodorów do Azji. Więc to pokazuje, że tutaj nie będzie czegoś takiego, że nie wiem, za rok, za dwa, za trzy Rosja postanowi spróbować wrócić do relacji z Zachodem, zwłaszcza z Unią Europejską, takich, jakie były wcześniej. To być może komuś się to marzy w Berlinie czy w Paryżu, ale to jest absolutnie błąd. W tym momencie, po tych kilku miesiącach, no niedługo już po roku tej wojny, no widać wyraźnie, że to nie chodzi tylko o same działania wojenne, nie chodzi o sam konflikt z Ukrainą, ale to jest trwałe przestawienie państwa rosyjskiego w zupełnie inny tryb działania. I po prostu kolejna fala mobilizacji to będzie tylko potwierdzeniem tej nowej polityki Władimira Putina. Bo ja przypomnę, że on wróciwszy na Kreml po tej takiej krótkiej przerwie, kiedy Miedwiediew był prezydentem, on właściwie zaraz na początku tej swojej kolejnej, trzeciej wtedy kadencji no pojechał do Chin i wyraźnie dał do zrozumienia, że Rosja zaczyna się przestawiać, że tak powiem, odwracać w kierunku wschodu, w kierunku Azji. No i tak naprawdę obecna sytuacja, obecna wojna też jest tego potwierdzeniem. Rosja stanie się takim eurazjatyckim państwem, na pewno nie należącym do, w żaden sposób do europejskiej rodziny państw czy narodów.
A może wizja pokoju w rocznicę tej pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, czyli już za niespełna 2 miesiące warunki pokojowe ma ogłosić Kijów. Moskwa kalkuluje też, czy może opłaca jej się jakaś forma albo rozejmu, albo chwilowego wstrzymania działań wojennych. To jest też możliwy i rozpatrywany pana zdaniem na Kremlu scenariusz?
No w tym momencie moim zdaniem nie. No z dwóch powodów. Znaczy po pierwsze, no zakładam, że ta koncepcja, ten projekt powiedzmy pokojowego zakończenia konfliktu, który ma przedstawić Ukraina, taki bardzo szczegółowy, no on będzie rozwinięciem tych tez przedstawionych przez Wołodymyra Zełenskiego na szczycie G20 oczywiście, no, online on to zrobił. Więc to, to są założenia, wiemy, że to, to jest absolutnie nie do przyjęcia. Nie, nie do przyjęcia. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że jeśli pan redaktor pyta, czy w ogóle na Kremlu rozważa się w tym momencie opcję jakiegoś zamrożenia konfliktu, rozejmu czy deeskalacji.
Bez realizacji istotnych założonych cel, które przyświecały inwazji z 24 lutego.
To jeśli coś takiego pojawi się gdzieś w głowach czynowników na Kremlu, to tylko w przypadku fiaska tej potencjalnej, zapowiadanej dużej kolejnej ofensywy rosyjskiej. Tylko wtedy, jeśli póki co jednak moim zdaniem Kreml tutaj stawia na rozwiązania siłowe, rozwiązania militarne, no być może Putina znowu generałowie przekonali, że tym razem to oni tak taką ofensywę przygotują, że zmienią losy wojny, no bo wiemy, że już od dobrych paru miesięcy to Rosja jest stroną no, na froncie jednak przegrywającą. Więc gdyby tego typu ofensywa, a jeszcze nie wiemy, kiedy ona dokładnie będzie realizowana i na jakim froncie, jakimi siłami. Jeśli ona zakończy się niepowodzeniem, to wówczas być może no, Władimir Putin zacznie uważniej słuchać głosów z tej drugiej partii, o której wspominałem, czyli tej partii wojennej, ale takiej bardziej kunktatorskiej w takim sensie, że no, dopuszczającej możliwość jakiegoś zamrażania konfliktu, czy nawet rozejmu, czy właściwie deeskalacji działań zbrojnych, żeby zebrać siły do kolejnego ataku w przyszłości.
To jeszcze jeśli chodzi o Rosję, bo przejdziemy pewnie, mam nadzieję, do sytuacji na samej Ukrainie, ale co do Rosji, gospodarka, bo w roku ubiegłym bardzo dużo było różnych ocen, od bardzo optymistycznych z punktu widzenia Zachodu, że sankcje będą tak silne, że Rosja się ekonomicznie wywróci po opinii, że te sankcje w zasadzie nie będą działać, bo sobie Rosja to zbajpasuje kontaktami ze Wschodem, z Iranem, z Chinami, z Indiami. Jak w roku 2023 będzie wyglądać, czy może wyglądać gospodarka rosyjska? Grozi Rosji zapaść ekonomiczna?
Znaczy, no na pewno nie będzie takiej gwałtownej zapaści, tak jak nie było teraz w 2022 roku, bo ja przypomnę, że tuż po inwazji, po tym jak Zachód zaczął wprowadzać pierwsze sankcje, to nawet na Kremlu czy w rządzie rosyjskim zakładano, że na koniec roku PKB skurczy się nawet do jakichś 10%. No tymczasem faktycznie pod tym względem gospodarka rosyjska w tym minionym roku była na minusie, ale nie około 10%, ale no 3,5 raza mniejszym. Więc to pokazało, że ta gospodarka poradziła sobie dużo lepiej z sankcjami, z wojną, niż no, zakładał nie tylko Zachód, ale też sami Rosjanie. Jednak też no, teraz widać, że tak naprawdę no, chociażby Bank Centralny Rosyjski, on przewidywał, że absolutne dno, najgorsze takie załamanie gospodarki może nastąpić pod koniec 2020 roku. Nawet ten bank centralny przesunął prognozę na połowę teraz obecnego 2023 roku. Więc tak naprawdę najcięższy dla rosyjskiej gospodarki rok to właśnie będzie ten, który się dopiero rozpoczął. Pytanie, no, na jaką skalę? Dużo będzie zależało oczywiście od chociażby zysków z węglowodorów, ze sprzedaży węglowodorów.
A tutaj chociażby na pana Twitterze redaktora widać informację, że eksport gazu no, blisko połowę zmalał do państw, które nie należą do tych najbliższych współpracowników Rosji.
Tak, ale tutaj też trzeba pamiętać o jednej rzeczy. To mówimy tutaj o ilości. Ile tego gazu wyeksportowano, bo faktycznie w minionym roku i była mniejszy był ten eksport i też było zmniejszenie wydobycia.
Ale
natomiast trzeba
była,
pamiętać o cenie. Właśnie, była cena, dlatego finansowo tak naprawdę budżet rosyjski, czy też sam Gazprom, czy Rosnie, bo tutaj też gaz, ale też i ropa, tak naprawdę to ropa jest ważniejszym dla budżetu rosyjskiego źródłem dochodów niż gaz. Tak naprawdę tąpnięcie nastąpiło dopiero w listopadzie. I to, czyli to nastąpiło jeszcze przed wprowadzeniem embarga chociażby na dostawy ropy rosyjskiej drogą morską do Unii Europejskiej, czy przed wprowadzeniem pułapów cenowych na ropę i na gaz. Więc tak naprawdę teraz w tym roku ten sektor energetyczny rosyjski z całą siłą odczuje skutki tych sankcji, tym bardziej, że z początkiem lutego no, wejdą sankcje unijne na również produkty ropopochodne, na paliwa i tak dalej. Więc tutaj niewątpliwie ten budżet rosyjski dostanie dużo mniej pieniędzy niż w tym minionym roku, nie wspominając o poprzednich latach. I to może być problem, bo jeśli chce się finansować jednocześnie wojnę, no to tutaj te pieniądze będą potrzebne. Natomiast tego skutki negatywne dla samej Rosji, dla reżimu ograniczenia tych zysków ze sprzedaży ropy i gazu, no one będą oczywiście